Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jak konflikt na Bliskim Wschodzie odbija się na przygotowaniach do papieskiej pielgrzymki do Libanu? Mówimy o tym w części informacyjnej. Następnie odwiedzimy niedostępne dla zwiedzających zakątki Pałacu Apostolskiego, gdzie na jednym z fresków Polska opisana jest jako
ziemia, która obfituje w miód i w kopalnie soli.
Magazyn zakończy rozważanie Ewangelii.
Kto mocno trzyma się Eucharystii, dla niego i kult maryjny nie stanowi żadnego problemu.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami. Nie ustają spekulacje na temat tego, czy dojdzie do skutku wizyta Benedykta XVI w Libanie. Ma się ona rozpocząć już za 3 tygodnie. Liban tymczasem coraz dotkliwiej odczuwa reperkusje konfliktu w sąsiedniej Syrii. W Trypolisie na przykład trwają zacięte walki między przedstawicielami 2 islamskich ugrupowań, sunnitów i alawitów, tych samych, którzy konkurują ze sobą w Syrii. Zdaniem księdza Paolo Dall'Olio, który przez 30 lat zabiegał w tym kraju o dialog międzyreligijny, podróż apostolska do Libanu zagraża życiu Benedykta XVI. Niezbędne jest zatem jej dobre przygotowanie przy współpracy ze służbami specjalnymi zaprzyjaźnionych krajów, uważa ksiądz Dall'Olio.
Stolica Apostolska tymczasem potwierdza, że przygotowania do podróży przebiegają normalnie. Wczoraj mówił o tym w Rimini kardynał Jean-Louis Thoron, przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Wraz z szefem włoskiej dyplomacji, Giuliem Tercim, wziął on udział w dyskusji panelowej na temat wolności religijnej. Podkreślił, że w dzisiejszym świecie kwestia ta coraz bardziej wysuwa się na pierwszy plan.
Kiedy wolność religijna jest zagrożona, zagrożone są również wszystkie pozostałe prawa człowieka, bo wolność religijna to możliwość decydowania o sobie w obliczu wielkich pytań o życie, śmierć, Boga. Oczywiście z tym wiąże się kwestia obecności religii w społeczeństwie. Ważne są też obowiązki państwa, które musi zagwarantować faktyczne poszanowanie wolności religijnej. Dziś widzimy, że wbrew temu, co sądzono jeszcze do niedawna, w naszych czasach nie można zrozumieć świata bez religii, bo żyjemy w kontekście multireligijnym i wielokulturowym. I to właśnie w takich realiach, w tym kontekście musimy dążyć do prawdy.
Pałac Apostolski to siedziba papieża, ale także skarbiec bezcennych fresków. Na jednym z nich Polska opisana jest jako ziemia obfitująca w miód i kopalnie soli. W tym miejscu tworzyli najwybitniejsi artyści – Michał Anioł, Rafael, Perugino, Signorelli, Botticelli czy Vasari. Sale Pałacu Apostolskiego na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających. Tym bardziej wyjątkowa będzie więc dzisiejsza wędrówka, na którą zapraszam wraz z pracującym w Watykańskim Sekretariacie Stanu księdzem Waldemarem Turkiem.
Znajdujemy się na tak zwanej Terza Loggia, czyli na 3 piętrze Pałacu Apostolskiego. Nazwa wskazuje, że jest tu siedziba następcy księcia apostołów, świętego Piotra. Są inne nazwy. Mnie osobiście bardzo odpowiada ta nazwa Dom Piotra. Dom, w którym pracuje, w którym rezyduje, w którym przebywa następca świętego Piotra. W języku watykańskim zwykle, jeśli mówimy, że ktoś pracuje na Terza Loggia albo udaje się na Terza Loggia, to znaczy, że chodzi o sekretariat stanu, bo tutaj właśnie głównie na tym 3 piętrze znajdują się pomieszczenia pracowników sekretariatu stanu. Jest to część Pałacu Apostolskiego bardzo ciekawa z punktu widzenia zarówno architektury, historii, jak i sztuki. Gdy chodzi o architekturę, Terza Loggia jest dziełem Rafaela Sanzio, przynajmniej gdy chodzi o ogólny rysunek i o ogólny projekt. Natomiast ornamentyka jest dziełem niejakiego Giovanni da Udine i jego mistrzów. Po pierwszym oglądaniu zarówno tego, co widzimy na ścianie, jak i na suficie, może trudno dopatrzyć się jakiejś ogólnej idei, ale Giovanni da Udine chciał właśnie tutaj wraz ze swoją grupą, ze swoimi współpracownikami przedstawić bardzo ciekawą myśl teologiczną, mianowicie pokazać, jak wola Boża realizuje się zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. W rzeczywistości na ścianie mamy mapy geograficzne, które przedstawiają ówczesny świat katolicki, poczynając od Irlandii, poprzez Hiszpanię, Francję, Włochy i tak dalej, aż do Dalekiego Wschodu. Na tych mapach są zaznaczone najważniejsze miejscowości, a powstały one w drugiej połowie XVI wieku po Soborze Trydenckim, z odpowiednimi podpisami albo w języku łacińskim, jeśli takowe istniały, albo ciągle z użyciem liter łacińskich, ale w brzmieniu języka danego kraju. Co więcej, poszczególne narodowości zostały opisane po łacinie kilkoma czy kilkunastoma zdaniami. Także została podana charakterystyka, powiedzmy, tego narodu, ludzi, jaki ten kraj zamieszkuje, czy przynajmniej w kilku słowach, w kilku zdaniach historia. Natomiast to wszystko, co widzimy u góry, dotyczy czasu, jak się zmieniają pory roku, jak się zmieniają poszczególne etapy życia ludzkiego, jak też mamy cały szereg symboli i znaków, które w taki czy inny sposób obrazują zmienność życia ludzkiego, różnego rodzaju sytuacje, jakie każdy człowiek przeżywa. Warto zwrócić uwagę na to, że rozpoczyna się cała seria od dzieła o charakterze wyjątkowo teologicznym, mianowicie od przedstawienia Trójcy Świętej. Mamy Boga Ojca, mamy Jezusa Chrystusa i gołębicę, znak Ducha Świętego. Od Trójcy Świętej zaczyna się historia świata i zaczyna się historia ludzi. I później właśnie w tych poszczególnych rysunkach Giovanni da Udine i jego uczniowie przedstawiają poszczególne etapy, poszczególne momenty z życia ludzkiego. Jest rzeczą ciekawą, że jeśli weźmiemy pod uwagę poszczególne sceny, jakie zostały namalowane w tych 13 przestrzeniach, które odpowiadają 13 częściom właśnie tego atlasu geograficznego, że jeśli bierzemy pod uwagę te rysunki, które są od strony wyobrażenia Trójcy Przenajświętszej, panuje w nich pokój, panuje w nich ład, widać od razu, że ludzie są szczęśliwi. Natomiast trochę inaczej jest, jeśli weźmiemy pod uwagę te rysunki, które powiedzmy są ze strony przeciwnej niż Trójca Święta, gdzie jest walka, gdzie jest zazdrość, gdzie jest nieszczęście. Jak czytamy tutaj po łacinie, te mapy zostały wykonane w roku 1583 i dają nam dosyć dobre wyobrażenie ówczesnego świata, głównie Europy, ale nie tylko, dosyć dokładne są też wyobrażenia Azji. I wreszcie po przeciwnej stronie tego korytarza, Terza Loggia, widzimy wyobrażenie dwóch półkul całego globu ziemskiego. Znana już była wtedy Ameryka, odkryta w 1492 roku, ale nie była znana jeszcze Australia. Więc na tych dwóch kartach geograficznych, które wyobrażają całą ówczesną znaną kulę ziemską, właśnie brakuje nam Australii. Zbliżymy się do kilku tych kart geograficznych. Najpierw zwróćmy uwagę na to, że gdy chodzi o Włochy i gdy chodzi o Ziemię Świętą, to z racji na ważność, powiedzmy, tych dwóch narodów zostały one namalowane trochę inaczej niż pozostałe ziemie, mianowicie z większą ilością koloru złotego. No i mamy stosowny opis po łacinie Italia, provinciarum omnium pulcherrima. Italia najpiękniejsza ze wszystkich ziemia, saluberrima, fructuosissima, pełna owoców, bardzo bogata, viris doctrinis armis frugibus metallis rebus omnibus ad colendam vitam necessaris florentissima. Są wymienione poszczególne właśnie elementy dotyczące zarówno historii, jak i momentu, w którym zostały te mapy wykonane. No i mamy właśnie szereg tutaj namalowanych kościołów, klasztorów, które wtedy, w XVI wieku, były znane. Natomiast nieco wyżej mamy różnego rodzaju pejzaże. Pejzaże obrazujące głównie Włochy, różne regiony Włochów, które wtedy jeszcze nie były państwem, bo zjednoczenie Włoch, jak wiemy, nastąpiło znacznie później, Ale te pejzaże znowu właśnie mają na celu ukazać tę główną ideę Giovanni da Udine, pokazać jak plany Boże, jak projekty Boże realizują się w czasie i przestrzeni. Tutaj mamy Grecję, która odegrała ważną rolę, gdy chodzi o pierwszą ewangelizację Kościoła, podobnie jak Turcję, gdzie Kościół po tym, jak wybuchły pierwsze prześladowania w Ziemi Świętej, mógł się rozwijać i gdzie odbywały się sobory ekumeniczne, gdzie działali choćby święty Paweł, święty Jan, czy później ojcowie Kapadocji. Tutaj mamy właśnie wyobrażenie Ziemi Świętej i w sposób szczególny autor przedstawił tutaj wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, całą tę powiedzmy 40-letnią historię, ukazując też ważność tego momentu z punktu widzenia nie tylko historycznego, ale głównie z punktu widzenia religijnego i duchowego. Także możemy tutaj dostrzec przynajmniej niektóre elementy opisane w historii Starego Testamentu dotyczące samego wyjścia z Ziemi Świętej i niektórych ważnych momentów w drodze do Ziemi Obiecanej. Jesteśmy przed tą częścią map geograficznych z Tertia Loggia, która ukazuje Europę centralną i część Europy Wschodniej. Mamy dosyć dobrze oznaczoną Polskę i dosyć dużo miejscowości, które wtedy, w drugiej połowie XVI wieku, były dosyć dobrze znane. Polska została tutaj ukazana razem z Morawią, z Węgrami, następnie z prawej strony mamy Litwę, Wołynię, Podole i Mołdawię. Ciekawy jest opis Polski, jeśli zwrócimy uwagę na tych kilka zdań, jakie mamy w górnej części mapy. Polonia, olim Sarmacja, czyli kiedyś nazywała się Sarmacją, religione, humanitate, scientiarum, scientiae donarum, artium insignis, czyli znana z racji na religię, z racji na humanizm i na sztuki. Pasquis idonea, czyli teren, gdzie znajduje się dużo pastwisk. I melle et celi fossis abundans, ziemia, która obfituje w miód i w kopalnie soli. Takie mieli wyobrażenie tutaj właśnie w Rzymie w XVI wieku o Polsce.
Za tydzień odwiedzimy kolejne nieznane miejsca Pałacu Apostolskiego, a naszym przewodnikiem, tak jak i dziś, będzie ksiądz Waldemar Turek.
Okruchy Ewangelii. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. Dzisiejsze święto Maryjne, Matki Bożej Częstochowskiej, obchodzone w naszym kraju w stopniu uroczystości, ma w kalendarzu liturgicznym pierwszeństwo nad 21. niedzielą zwykłą. Nie usłyszymy więc przewidzianej na tę niedzielę ostatniej, piątej katechezy Pana Jezusa na temat wiary i Eucharystii, ale inną Ewangelię związaną z dzisiejszą uroczystością maryjną. Osoby niechętne naszej wierze, którym przeszkadza kult maryjny, miałyby dzisiaj okazję, aby zarzucić nam, że kult Matki Bożej, zwłaszcza w Polsce, przysłania jej Syna. Trudno polemizować z czyjąś złośliwością, ale skoro mowa już o naszym kulcie maryjnym, to warto w tym miejscu przywołać postać świętego Jacka od Rowąża, którego liturgiczne wspomnienie przypadało w zeszłym tygodniu i który jak mało kto u zarania naszych dziejów przyczynił się, że staliśmy się narodem maryjnym. Otóż wielu z nas przypomina sobie to zdarzenie z jego życiorysu, gdy uchodząc przed Tatarami z płonącego Kijowa, wstąpił jeszcze do kościoła, aby zabrać z niego Najświętszy Sakrament i uchronić go przed profanacją. Gdy był już u wyjścia, ze stojącej w kościele alabastrowej figury Matki Bożej dobiegł go głos: Syna Jacku zabierasz, a Matkę zostawiasz? Zmieszany Jacek zaczął ponoć tłumaczyć Matce Bożej, że nie da rady uciekać, niosąc w jednej ręce Najświętszy Sakrament, a w drugiej jej ciężką figurę, na co usłyszał: Tylko mnie zabierz, a zobaczysz, że jestem lekka jak piórko. Jest w tym zdarzeniu, legendzie, niezwykle cenne dla nas przesłanie. Kto mocno trzyma się Eucharystii, to znaczy kto głęboko czci Jezusa Eucharystycznego i często przystępuje do Komunii Świętej, dla niego i kult maryjny nie stanowi żadnego problemu. Po prostu jest lekki jak piórko. Nawet dzisiejsza uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, która, jak wspomnieliśmy na wstępie, ma pierwszeństwo przed niedzielą zwykłą, nie przysłania nam chrystusowej katechezy na temat Eucharystii, ale jest jej cennym uzupełnieniem, ponieważ najdoskonalszym wzorem życia eucharystycznego dla nas wszystkich jest właśnie Maryja, nazwana pierwszą służebnicą Eucharystii, bo to w niej Słowo stało się ciałem, i niewiastą Eucharystii ze względu na jej doskonałą komunię z Bożym Synem i bezgraniczne posłuszeństwo Jego Ewangelii, może dla nas wszystkich być wzorem i pomocą, jak właściwie przeżywać Eucharystię, jak wsłuchiwać się w Słowo Boże i według Niego kształtować swoje życie, jak łączyć swój krzyż i swoje cierpienie z ofiarą Chrystusa i jak otrzymanymi łaskami dzielić się z potrzebującymi naszej duchowej i materialnej pomocy. Zaproszona 1000 lat temu wraz ze swoim synem na polską ziemię, jak na wesele do Kany, od kilku wieków doznaje szczególnej czci w naszym jasnogórskim sanktuarium, tam gdzie konfesjonał i ołtarz naszego narodu. Doznaje czci nie tylko ze względu na historię i znaczenie tego miejsca, ale przede wszystkim ze względu na jej zatroskanie o naszą ojczyznę i o nasze osobiste, ziemskie i wieczne szczęście. Za jej ciągłe, acz dyskretne przypominanie nam: zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy za wstawiennictwem Matki Twojego Syna byli zawsze posłuszni Jego Ewangelii, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Ewangelię rozważał ksiądz Arkadiusz Nocoń i na tym kończymy sobotni magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.